To było mocne uderzenie. I powiem wam, że ten teledysk, który tutaj widzimy, widzimy tą dziewczynę, był udostępniony jakieś 2 lata temu równo na takim serwisie YouTube. Ta dziewczyna w tragicznych okolicznościach zmarła. Ona nie żyje od 4 tygodni. I to jest to, dlaczego chciałem, żebyśmy to zobaczyli. Ponieważ chciałem, żebyśmy dzisiaj pomyśleli chwilę o tym, co w naszym życiu jest najważniejsze. Abyśmy chwilę pomyśleli o tym, a jak ustawione są priorytety i co tak naprawdę dla nas jest najważniejsze, co tak naprawdę dla nas jest najistotniejsze, tylko po to, aby osiągnąć prawdziwy sukces w naszym życiu. Tylko po to, aby osiągnąć coś, do czego powołał nas Bóg. Tylko po to, abyś twoje życie przeżył w sposób, w który będziesz zadowolony, w którym będzie tylko pasja, będzie tylko entuzjazm i będzie dużo owocu, które Bóg chce zrobić przez twoje życie. Powiedziałem o śmierci tej dziewczyny tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ są takie momenty w naszym życiu, kiedy dociera do nas, co jest tak naprawdę najważniejsze. I największą niesprawiedliwością, może jedną z największych niesprawiedliwości XX wieku i tak naprawdę całej ludzkości, jest to, kiedy naprawdę młode osoby giną w różnych okolicznościach. Już w ogóle najstraszniejszą rzeczą jest, kiedy sami sobie odbierają życie. I to jest coś, co zawsze mnie doprowadza do łez, do tego, że łamie się mój głos i do tego, że zaczynam się zastanawiać, do czego ja zostałem powołany i po co ja mam żyć tutaj w tym mieście. Dlaczego urodziłem się w tym mieście? Dlaczego urodzili mnie ci, a nie inni rodzice? Dlaczego mam takie, a nie inne siostry? Dlaczego moje otoczenie jest takie, a nie inne? Dlaczego właśnie znam ciebie? Dlaczego właśnie mogę poznać jeszcze kogoś innego? To miasto też nie jest wolne od tego, że nagle ludzie giną w dziwnych okolicznościach. To miasto nie jest też wolne od tego, że ludzie nagle odbierają sobie życie. I myślę, że priorytetem i najważniejszą rzeczą jest to, aby to miejsce było prawdziwym życiem dla wszystkich mieszkańców tego miasta. I myślę, że priorytetem jest to, abyśmy ustawili właściwe priorytety w naszym życiu. I o tym będziemy dzisiaj mówić. Chciałbym, abyśmy się chwilę zastanowili nad tym, co jest dzisiaj, a czego jutro nie może być. Dzisiaj istniejesz, dzisiaj żyjesz, dzisiaj twoja rodzina żyje bądź nie żyje, nie wiem jak to wygląda u ciebie. Dzisiaj być może oczekujesz dziecka, dzisiaj być może cieszysz się swoich dzieci. Dzisiaj być może jesteś zakochany, jesteś w związku małżeńskim, planujesz ślub. Wczoraj byłem w Częstochowie przejazdem i odwiedziłem z moimi kumplami z pracy taką kawiarnię, w której często randkowaliśmy z moją żoną i czułem się dziwnie, bo poczułem takie wewnętrzne zakochanie, a wokół faceci. Z piwem w ręce. A więc poczułem się bardzo dziwnie. I pomyślałem, co ja tutaj robię? I co jeszcze z nimi? A więc... tak naprawdę, kiedy spędzaliśmy czas ze sobą, kiedy rozmawialiśmy z moimi kolegami z pracy, te rozmowy były po prostu zabawne. To jest tak, że ja mam tak w swoim życiu, że jak usłyszę jakieś zabawne słowo, to już je będę rolował do końca. Po prostu, jak to mówi młodzież, beka była od rana, beka była już w samochodzie. Cały wyjazd był w ogóle arcyciekawy, ale bez szczegółów. I dzisiaj rano nie mogłem spać, obudziłem się o 4:30. Nie spodziewałem się, że jest taki huk na osiedlu, te ptaki, to wszystko, jak to naprawdę gra. Jest głucha cisza, ale jest niesamowicie głośno z drugiej strony. I myślałem o tym, co się wydarzyło wczoraj, myślałem o tym, co będę dzisiaj mówił, rozmyślałem nad tym, co chcę powiedzieć, rozmyślałem nad tym, co Bóg chciałby, żebyśmy dzisiaj usłyszeli. I dotarło do mnie, że to wczorajsze spotkanie było fajne, ale mogło być dużo lepsze, gdybym mógł rozmawiać o Panu Jezusie, gdybym mógł mówić o Bogu. I tego mi zabrakło. I tak sobie pomyślałem, że zbyt dużo czasu marnuję w swoim życiu, zbyt dużo czasu przepływa między moimi palcami i niestety ciągle i ciągle walczę z tym, aby ustawiać właściwie priorytety w moim życiu. I chciałbym nas dzisiaj wszystkich zachęcić do tego, abyśmy pomyśleli, co tak naprawdę jest dla nas najważniejsze. Dziś coś masz, jutro możesz tego nie mieć. Dziś cieszysz się obecnością innej osoby, ale jutro tej osoby może z tobą nie być. Dzisiaj ty jesteś, możesz planować, możesz robić mnóstwo planów, możesz zaplanować całe swoje życie, ale niestety nie wiesz, jak długo będziesz żył na tej ziemi. I pierwsza rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to najważniejsze, myślę, że priorytet, gdyby tak kilkoma słowami określić, czym będzie priorytet, to priorytet będzie dla mnie właściwym wykorzystaniem czasu. Dla mnie słowo priorytet oznacza jedność, to właściwe wykorzystanie czasu. I czytamy przez całą tą serię na temat tego, czym jest prawdziwy sukces, czytamy wiele fragmentów z Księgi Kaznodziei Salomona i dzisiaj nie będzie inaczej. Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Jest czas rodzenia i czas umierania. Jest czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono. Jest czas zabijania i czas leczenia. Jest czas burzenia i czas budowania. Jest czas płaczu i czas śmiechu. Jest czas narzekania i czas pląsów, inaczej tańców. Jest czas rozrzucania kamieni i czas zbierania kamieni. Jest czas pieszczot i czas wstrzymywania się od pieszczot. Jest czas szukania i czas gubienia. Jest czas przechowywania i czas odrzucania. Jest czas rozdzierania i czas zszywania. Jest czas milczenia i czas mówienia, jest czas miłowania i czas nienawidzenia, jest czas wojny i czas pokoju. I te pewne porównania być może są dla ciebie nawet dziwne, nie jesteś sam. Ale tak naprawdę cały ten fragment koncentruje moje myślenie na tym, że nasz czas jest ograniczony i są odpowiednie pory, są odpowiednie sezony w naszym życiu i zupełnie naturalnym jest to, że na każdym etapie naszego życia człowiek ma inaczej ustawione priorytety. Ciężko wymagać od dziecka, żeby zarabiało na siebie, bo dziecko ma prawo być dzieckiem i ma prawo ustawić sobie priorytety po dziecięcemu. To rodziców już jest rolą tego, aby to dziecko faktycznie uczyło się dobrze te priorytety sobie w życiu ustawiać. Jest czas nastolatka. Niektórzy mówią, że nastolatki mają swoje prawa. Ja się z tym nie do końca zgadzam. Jeszcze niedawno byłem nastolatkiem, jakieś 10 lat temu. Skończyło się etap bycia nastolatkiem. Ale do dzisiaj wiele ludzi myśli, że naprawdę mam 18 lat, co jest bardzo miłe. Ale kiedy byłem nastolatkiem, miałem jakieś swoje priorytety. I też za bardzo nie myślałem o tym, żeby żyć w sposób dorosły. Po prostu cieszyłem się życiem w takim, jakie ono wtedy było. I to było zupełnie naturalne. Jest czas młodego małżeństwa, jestem teraz w tym etapie. Mieliśmy jakiś problem na początku, żeby właściwie priorytety ustawić, żeby właściwie ze sobą żyć. I tak naprawdę to był dopiero początek, myślę, do tego, co będzie się w całym naszym małżeństwie działo. Ale wierzę w to, że dzięki Bogu będziemy mogli jako małżeństwo też prawidłowo ustawiać priorytety. Wszyscy mi mówią i jestem przekonany, że mają rację i bardzo serdecznie dziękuję za te rady, że kiedy przyjdą dzieci, te priorytety zostaną zburzone. Ale uwierzcie mi, nie mogę się już tego doczekać, aby one zostały zburzone. I są inne priorytety, o których nie będę mówił, ponieważ ja ich nie przeżyłem, ale one są. Nieważne, czy jesteś już w małżeństwie 10 lat, czy powoli myślisz już o tym, jak pożegnać się z tym światem. Nieważne, w jakim jesteś wieku, chcę tutaj powiedzieć, że na każdym etapie życia mamy jakieś priorytety, które wyskakują nam tak jakoś naturalnie. Coś jest dla nas najważniejsze, coś jest mniej ważne, ale pytanie, co mówi Biblia, aby to było dla nas najważniejsze. I nie będziemy sobie wymyślać dzisiaj jakichś priorytetów wziętych od jakiegoś mądrego człowieka pierwszego z brzegu, pierwszego z ulicy, ale będziemy sięgać do Bożego Słowa, będziemy sięgać do tego, co mówi Chrystus, będziemy sięgać do tego, co mówi Biblia, aby uczyć się właściwie ustawiać priorytety. I tak naprawdę nie jest to skomplikowane. Większym problemem jest to, aby zacząć żyć w ten sposób. A więc pierwsza rzecz, priorytet to właściwe wykorzystanie czasu. Problem jest wtedy, kiedy ludzie żyją bez określonych priorytetów, pojawiają się trudne sytuacje, pojawiają się momenty takiej zgrozy, pojawiają się momenty, kiedy wszystko dookoła się wali. To może być utrata bliskiej osoby, to może być choroba twoja albo bliskiej osoby, to może być utrata pracy, to może być utrata czegokolwiek, co nadawało sens w twoim życiu, a nagle to się kończy. Nagle to się kończy, wtedy zaczynamy sobie zadawać to pytanie, na co ja tyle czasu poświęciłem i czy na pewno to było tak ważne, żeby temu się poświęcić? Większość ludzi przeżywa życie, przyjmując je takie, jakie jest, co jest podstawowym błędem, myślę, ponieważ kiedy zaczynamy czytać Boże Słowo, to wierzę w to, że Duch Święty zachęcać nas będzie do tego, aby żyć w taki sposób, jaki mówi Biblia, abyśmy żyli. Jest niesamowicie dużo praw, które wiele ludzi odbiera jako przykazania, jako zmuszenie do tego. Ale ja widzę Boże prawa, które zaczynam stosować w moim życiu i widzę błogosławieństwo wypływające z tego, że Bóg mówi rób tak, a nie inaczej. Więc po pierwsze, życie to chwila, życie to moment. I nie wiem jak ty, ale ja uwielbiam momenty refleksji, uwielbiam momenty ciszy, samotności i piosenek w molowych tonacjach, czyli smutnych. Uwielbiam te momenty i tak naprawdę raczę się tymi momentami tylko kilka razy do roku, ponieważ inaczej byłbym ciągle w ciągłej depresji i byście mnie z tej depresji wyciągali. A więc co jakiś czas słucham muzyki. Uwielbiam robić to, kiedy jestem po prostu sam, albo wychodzę na spacer i rozmyślam o tym, co mnie otacza i zastanawiam się nad tym, jak silnie to wpływa na mnie i czy to w ogóle, co się dzieje wokół mnie, czy to ma sens. I pytam Chrystusa, pytam Boga, Boże, spraw, abym poczuł się niewygodnie, jeśli trzeba i pozmieniał coś w swoich priorytetach. I to jest moment, kiedy zaczynam słyszeć Boży głos, zaczyna to do mnie docierać. Ja albo przez chwilę czuję się z tym źle, ale potem Duch Święty daje mi tak naprawdę łaskę do tego, abym to zrobił i czuję takie Boże, wspaniałe przynaglenie, tak to nazwijmy, które mi mówi, zrobisz to i uwierz mi, będzie lepiej. Jest taki żart, który ostatnio opowiadam moim znajomym, to jest żart o coachach. Nie wiem, czy słyszeliście, być może tak, być może nie. Jest teraz taka moda na to, że ludzie odwiedzają coachy. Kiedyś byśmy mówili, może inaczej, mi się wydaje, że ludzie wstydzą się chodzić do psychologa albo do psychiatry, więc nazwaliśmy ich coachami, tych ludzi. Ci ludzie teraz po prostu robią na tym dobry biznes. Ja mam bardzo neutralną postawę do każdego coacha. Serdecznie pozdrawiam każdego coacha. Więc coach to po prostu trener, tak byśmy go nazwali. Więc masz jakiś dziwny problem, no i on po prostu słucha tego problemu i powiem wam, jak to mniej więcej wygląda. Ten żart mówi tak. Ile potrzeba coachy, czyli ile potrzeba takich trenerów, takich ludzi, którzy powiedzmy potrafią coś naprawić w życiu, do tego, aby wymienić żarówkę? Wystarczy jeden coach. Ale po pierwsze, będzie to długo trwało, będzie to dużo kosztowało i po trzecie, najważniejsze, żarówka musi chcieć wymienić. Więc jeśli złapałeś, o co chodzi, to chodzi o to, że to jest bez sensu. Bo jak ja wiem, że ja chcę się zmienić, to wystarczy mi do tego Bóg, wystarczy mi do Niego Chrystus i wierzę w to, że się zmienię. Wystarczy mi Jego Słowo, ale z drugiej strony prawdą jest, że trzeba chcieć. I trzeba chcieć właściwie ustawić priorytety w naszym życiu. Więc to jest taki moment, kiedy warto zadać sobie pytanie, co jest najważniejsze. Więc potrzebujemy momentu samotności, potrzebujemy momentu skupienia, potrzebujemy momentu refleksji. I kiedy myślałem o tym, co będę dzisiaj mówić, to przesłuchałem taką po części taką serię kazań Craiga Groeschela na temat 30 dni. A więc Craig Groeschel mówi o tym, co zrobiłby, gdyby zostało do końca mojego życia 30 dni. I to jest dobry filtr, który warto czasami narzucić na siebie i zadać sobie pytanie, co bym zrobił, gdyby zostało mi 30 dni do końca mojego życia? Kim chciałbym być, gdyby zostało mi do końca życia 30 dni? Kim chciałbym być? Jak zapamiętają mnie ludzie? Z kim chciałbym spędzać czas? Czy być może musiał z kimś się spotkać, żeby komuś przebaczyć, albo kogoś przeprosić, albo kogoś chciałbym zachęcić? O czym bym najczęściej myślał i o czym chciałbym z tobą rozmawiać, gdybym się z tobą spotkał, gdybym w ogóle chciał się z tobą spotkać? Co byłoby tak naprawdę najważniejszym tematem moich rozmów? I powiedzmy ostatnie, gdzie chciałbym pojechać? Wielu ludzi marzy o tym, że byliby spełnieni, byliby radośni, byliby szczęśliwi, gdyby mogli gdzieś pojechać. Gdzie chciałbym pojechać, gdyby zostało mi 30 dni do końca mojego życia? Czy w ogóle chciałbym się gdzieś ruszać? Raczej nie. Ale to są takie pytania, których można by mnożyć. Mniej więcej na tym polega praca coacha. Więc można by zadawać sobie takie pytania, zadawać i po prostu szukać na nie odpowiedzi. Ale wierzę w to, że czasami, kiedy spotykamy się w tym momencie samotności, ja mam na myśli samotność z Chrystusem, ja mam na myśli samotność, którą spędzam z Bogiem, to spotykam się i chcę, aby to Bóg w samotności, kiedy mnie nic nie rozprasza, ja jestem w samotności, ale jest ze mną Bóg, przemawiał do mnie i zadawał mi niewygodne pytania, abym sprawił, że być może przez chwilę poczuję się źle, ale zmienię coś w swoich priorytetach. I kiedy mówimy o priorytetach, to nie mówimy o niczym innym jak o czasie. Gdzie chciałbym spędzić czas? Z kim miałbym spędzić ten czas? O czym bym myślał? O czym chciałbym rozmawiać? Co chciałbym zrobić, gdyby zostało mi 30 dni? Psalm 90, werset 12 mówi, naucz nas liczyć dni nasze. Naucz nas, Panie, liczyć nasze dni, abyśmy posiedli mądre serca. Naucz nas, Boże, liczyć czas. Naucz nam zdawać sobie sprawę z tego, jak wykorzystujemy czas. Naucz nas rozliczać się z czasu sami przed sobą. Zaraz dojdziemy do ciekawego momentu. Ale inną sprawą jest to, że nie wiemy, jak długo będziemy jeszcze żyć. Naucz nas, Boże Święty, właściwie dysponować czasem. Naucz nas, Boże, właściwie rozliczać się sam przed sobą, sam przed Bogiem, sam przed moją rodziną z tego, jak wykorzystuję czas. Kiedy mówię o czasie, to chciałbym, żebyśmy zestawili czas z wiecznością. I to jest dosyć dziwne zestawienie, bo nie wiem jak dla ciebie, ale dla mnie brzmi to dziwnie. Czas i wieczność. Czas i wieczność. Dlaczego to brzmi dziwnie, to już mówię. Bo mam na myśli czas, czyli nasze życie, kiedy rodzimy się na ziemi i kiedy umieramy. Jest jakiś odcinek czasu. Mamy na myśli czas, jaki przeżywasz teraz w swoim małżeństwie, jaki przeżywasz ze swoimi dziećmi, jaki przeżywasz w swojej pracy, jaki przeżywasz w swojej szkole. Jest jakiś określony czas. A z drugiej strony mówimy o wieczności, czyli mam na myśli czas, jaki został nam dany przez Boga w momencie urodzenia na całą wieczność. Więc wieczność to jest czas, który został nam dany przez Boga na całą wieczność. I to jest dobre pytanie, czy my patrzymy na nasze życie przez pryzmat tego, jak wykorzystamy dobrze czas teraz tu na ziemi, myśląc o tym, jak dobrze będzie nam teraz w tym czasie, czyli w czasie, który teraz przeżywasz, a nie zadajemy sobie tego pytania, jak właściwie spędzamy ten czas, aby spędzić czas wieczny we właściwy sposób. Za często i zbyt długo ja osobiście zastanawiam się nad tym, co zmienić, co wprowadzić do mojego życia, żebym czuł się lepiej, żeby lepiej mi się pracowało, żeby lepiej mi się w ogóle funkcjonowało. Zbyt mocno zastanawiam się nad tym, co teraz, nie narzucając na to filtra, żeby zastanowić się, co robię teraz, jak to wpłynie na wieczność. I to jest niezwykle istotne. Księga Kaznodziei Salomona 3,11, czyli idziemy kilka wersetów dalej od tego pierwszego wersetu, jaki czytaliśmy. Mówi tak, wszystko, mowa o Bogu, wszystko pięknie uczynił w swoim czasie, nawet wieczność włożył w nasze serca. A jednak człowiek nie może pojąć jego dzieła, które dokonał Bóg od początku do końca. Jeżeli zastanawiasz się nad tym, jaki jest dowód Boga, to chcę ci powiedzieć, że wystarczy spojrzeć w lustro. Biblia mówi o tym, że jesteśmy dowodem istnienia Chrystusa. Przepraszam, tak, istnienia Chrystusa i istnienia samego Boga. Kiedy czytam list do Rzymian, pierwszy rozdział, 20 werset, czytam tak. Pozwólcie, że przeczytam, będą dwa tutaj tłumaczenia, ale przeczytam słowo życia. Ono jest dla mnie bardziej trafione. Od czasów stworzenia bowiem niewidzialne cechy Boga, Jego odwieczna moc i boskość, czyli to, jaki jest Bóg, kim jest Bóg, można dostrzec w Jego dziełach. Nikt więc nie może się wykręcać, mówiąc, że Go nie poznał. Kiedy człowiek zaczyna szukać Boga, kiedy człowiek zaczyna się zastanawiać, to jest coś, to jest puzzle, z którego jesteśmy stworzeni, z którego Bóg nas uformował, czyli wieczność, która jest zapisana w nas. A więc pytanie, czy będziemy się zastanawiać na czasie, który mamy teraz, który jest tym czasem wokół nas, czyli ileś dni do tyłu, ileś dni do przodu, być może parę lat, być może 30, jak masz kredyt, być może ileś tam, nie wiem, ile masz, to musisz zastanowić się, czy ten czas właściwie wykonuje po to, żeby go tylko po prostu dobrze spożytkować, czy myślę o tym, jak ten czas, który jest teraz, spożytkuję i jak on wpłynie na wieczność moją i ludzi, którzy mnie otaczają. Bo to jest niezwykle istotne. Od czasów stworzenia niewidzialne cechy Boga, Jego odwieczna moc i boskość można dostrzec w Jego dziełach, można dostrzec w nas samych. I to jest coś, do czego Bóg nas zaprogramował, do czego Bóg nas stworzył. To nie jest życie dla chwili teraz, to jest życie dlatego, aby funkcjonować w wieczności. Nie wiem jak ty, ale ja jestem dowodem na istnienia Boga, który stworzył mnie na wieczność. Który stworzył mnie na wieczność. Nie na dzisiaj, nie na jutro, nie na ileś dni do przodu, nie na wspaniałe wakacje, nie na miły czas dzisiaj, kiedy będziesz grillował, chociaż życzę ci smacznego. Ja nie mam takich dogodności, żeby sobie zrobić grilla. Cokolwiek będziesz dzisiaj robić, życzę ci naprawdę smacznego obiadu. Ale zastanówmy się nad tym, jak to, co robię dzisiaj, wpłynie na wieczność. I nie mówię o kiełbasie smażonej na grillu. Po drugie, co dziś jest moim priorytetem? I teraz znowu będę brzmiał jak jakiś coach. Ale jak już wiecie, mam bardzo neutralny stosunek i opowiadam żarty o coachach. Także nie chciałbym być z nikim, znaczy inaczej. Nie chciałbym być utożsamiany z tymi pytaniami z coachem, ale pomyślałem sobie, że one są dobre. I warto stworzyć sobie w życiu taki test. On jest bardzo prosty. I to jest kilka pytań. Oczywiście ta lista pytań jest otwarta, można sobie ich zadać całą masę. I uważam, że dobre zadawanie pytań do własnego życia ma sens. I kiedy spędzam czas z Chrystusem i kiedy zadaję sobie pytania, to czasami może być niechcący tak, że sam Pan Jezus zada mi w głowie, gdzieś w sercu pojawi się jakieś pytanie odnośnie mnie samego. Czemu poświęcam swój czas? Gdzie wkładam moją energię? Gdzie inwestuję moje talenty? W co inwestuję moje pieniądze? I tak jak wspomniałem, tych pytań mogłoby być mnóstwo. Ale kiedy odpowiemy sobie na te pytania, to wyjdzie nam lista naszych priorytetów. To wyjdzie nam to, na czym nam zależy, czego byśmy chcieli, co dla nas jest najważniejsze. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, wersety od 19 do 21 jest niesamowitą bombą, która uderza w nasz mózg, która uderza w nasze życie. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną. Ale gromadźcie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Więc mówię o skarbach, które będą miały sens w wieczności, a nie w czasie, który jest dzisiaj wokół mojego życia. Wczoraj usłyszałem bardzo mądre zdanie, że trumna nie ma kieszeni. To jest bardzo fajne zdanie, bardzo mi się podoba. Trumna nie ma kieszeni. Niestety, chociaż nie wiem, może ktoś miał taką fantazję i sobie wmontował gdzieś tam, żeby wsadzić ten swój portfel czy kartę, jakąś kawałek plastiku do swojej trumny. Ale co do zasady, trumny nie mają kieszeni. I gdzie jest mój skarb, tam będzie moje serce. Gdzie jest coś, co ma dla mnie wartość, gdzie jest coś, co ma dla mnie sens, gdzie jest coś, co sprawia, że żyję, tam będzie moje serce. Tam będzie moje serce, tam będą moje emocje, tam będzie moje zaangażowanie, tam będą moje czyny, temu poświęcę czas, w to zainwestuję pieniądze, na tym będę się skupiał, na tym będę chciał realizować swoje talenty, temu poświęcę moją energię. Po trzecie, ustawiając priorytety. Ja o tym powiedziałem, ale właśnie chciałbym, żebyśmy chwileczkę to rozwinęli. Nie będę odkrywczy. Dla mnie samotność, czyli kiedy ja jestem sam, a spotykam się z Bogiem, to jest czas, która pobudza mnie do tego, aby zastanowić się poważnie nad sobą i aby szukać Bożych zmian w moim życiu. Więc kiedy myślę o ustawianiu właściwych priorytetów, to mówię przede wszystkim o tym, żeby spędzić czas z Bogiem. I do tego nas wszystkich zachęcam. Do tego, aby spędzić czas z Bogiem, ponieważ Biblia mówi tak, dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Nie wiem jak ty, ale ja chcę podjąć w moim życiu podstawową, priorytetową decyzję, że chcę się podobać Bogu. Wybaczcie mi, ale nie chcę podobać się tobie. Nie chcę podobać się tak bardzo mojej żonie, chociaż bardzo jej się podobam. Nie chcę podobać się moim kolegom, nie chcę podobać się mojemu pracodawcy, jakkolwiek może to dziwnie brzmi. Nie chcę podobać się przede wszystkim w pierwszej kolejności, w pierwszej linii ludziom, którzy są wokół mnie. Powiem więcej, nie chcę podobać się sobie, jakim jestem dzisiaj, ale chcę podobać się sobie, jakim Bóg mnie widzi w przyszłości. Chcę podobać się Bogu jako pierwsza rzecz, którą w ogóle chcę wziąć pod uwagę. I tak naprawdę wydaje się to bardzo proste, ale jest to szalenie trudne, bo ja z tym priorytetem walczę, odkąd oddałem swoje życie Chrystusowi, czyli odkąd miałem 16 lat. I prawdopodobnie w życiu wielu z nas tak jest, że walczymy o właściwy priorytet. Ale chcę powiedzieć, że jeżeli walczymy dobrze, to ten priorytet nagle po prostu wchodzi nam w krew. To wtedy przestaje to mieć znaczenie, czy inni robią coś innego, czy jedni chcą cię umówić gdzieś tu, tam, siam. To nie ma znaczenia, bo ty wiesz, że podstawową rzecz, którą chcesz zrobić, to chcesz spędzić czas z Bogiem codziennie. To chcesz spędzić czas z Jego Słowem codziennie. Zrobiłem ostatnio taką dziwną rzecz. Wszyscy kupują iPady i tak dalej. Ja postanowiłem sobie kupić tradycyjną Biblię. Ale dla mnie ważne było to, żeby ona była ładna. A więc ona jest piękna, jest skórzana. Była droga, ale odłożyłem na nią pieniądze. Ponieważ chcę, żeby mój czas z Chrystusem był piękny, to kupiłem sobie piękną Biblię. Może dla ciebie to brzmi dziwnie, dla mnie to jest bardzo ważne, żeby Biblia była po prostu ładna. Kiedy idę na siłownię, biorę pod uwagę, czy ten hantel jest ładny, czy nie. A więc na siłowni są bardzo brzydkie. Są zapocone, są śmierdzące, są obdrapane. Ja do końca nie mam pewności, czy on waży dokładnie 10 kilo jeden i drugi, więc mi się to nie podoba. Kupiłem sobie hantle, które są piękne i czerwone. A więc zakładanie hantli w domu jest po prostu przyjemnością. I mój czas z Bogiem ma być dla mnie przyjemnością. Mój czas z Bogiem ma być dla mnie przyjemnością. I czasami szukamy jakichś dziwnych zachęt. Szukamy tego, aby wysłuchać jakiegoś takiego kazania Billa Johnsona, które nas po prostu powali, sprawi, że będziemy chcieli spędzić czas z Duchem Świętym. A potem zapominamy, że w ogóle ktoś taki jak Bill Johnson żyje. przychodzimy do Kananu, tutaj są naprawdę świetne kazania tydzień w tydzień, prawda? I przychodzisz tutaj i myślisz sobie, dzisiaj po tym kazaniu ten tydzień się zmieni, on się zmieni, ja będę żył, będę człowiekiem sukcesu, będę żył z sukcesem. Ja od tygodnia żyję sukcesem tamtego kazania. Niestety przykra prawda jest taka, że czasami gdzieś nam to niestety wypada, wylatuje. Dlatego mój sukces musi opierać się na spotkaniu z Bogiem, codziennym spotkaniu z Bogiem, możliwie najczęstszym spotkaniu z Bogiem. I to jest mój pierwszy priorytet. I jak śpiewał znany zespół hip-hopowy w Polsce, pierwszy priorytet. Drugi priorytet to mój czas z żoną. I co, ja tego o tym czasie specjalnie się nie będę wymądrzał, nie będę o tym dyskutował. Jeżeli chcesz o tym priorytecie słuchać w prawidłowy sposób, to zapraszam w środę na godzinę 19. Ale było coś takiego i to jest prawdą, że no co, jestem chłopakiem wychowanym na blokach, a więc kumple byli dla mnie ważni, jeśli nie bardzo ważni. Całe życie spędziliśmy grając w piłkę, a potem robiąc inne rzeczy. No więc nagle, kiedy pojawiła się żona, trzeba było zmienić lekko priorytety. No tak, panie kiwają głową i to mnie bardzo cieszy, czyli mam rację. Czyli musieliśmy zacząć jakoś inaczej funkcjonować, inaczej żyć, to jest normalne. Trzecim priorytetem, i to ja sobie nie wymyśliłem, mówią o tym wielkie autorytety chrześcijańskie, będą dzieci. Jeśli masz dzieci, jeśli jesteś w związku małżeńskim, jeśli jesteś człowiekiem, który po prostu cieszy się tym, że wychowuje dziecko, to dla ciebie to będzie automatycznie naturalny priorytet numer 3. I to jest ważne, że to jest priorytet numer 3. To będą dzieci. Po czwarte, dla mnie najważniejszym priorytetem jest moje powołanie. I tu jest ważna sprawa, bo ja nie napisałem umyślnie tutaj tego, że to jest czwarte, dla mnie najważniejsze jest powołanie i wynika mi to z Biblii, wynika mi to z mojego przekonania, ale wynika to z przekonania wielu ludzi, którzy badają Boże Słowo na świecie. Dlaczego tam są takie kropeczki? Ano dlatego, że tak naprawdę wcale naszym powołaniem nie jest to, żeby być w mojej skórze i teraz do kogoś mówić, ale naszym powołaniem może być też nasza praca. A więc jeżeli wstawić tutaj coś, co nazwalibyśmy pracą lub cokolwiek innego, to też by miało to sens. Jeżeli to jest połączone z tym, że po prostu sprawia mi radość zarabianie pieniędzy i dawanie pieniędzy na Boże Królestwo. Że sprawia mi radość, ponieważ w mojej pracy na przykład pomagam innym ludziom. Bo czuję, że w mojej pracy mam taki kawałek serca, który jest po prostu zadedykowany mojej pracy i to jest pasja, którą dostałem od Boga. I to, co robię zawodowo, czuję, że po prostu Bóg tego ode mnie chce. I ja to robię. Mogę być świetnym nauczycielem, mogę być świetnym lekarzem, mogę być świetnym strażakiem, policjantem, kimkolwiek tam jako dziecko byłem, marzyłem, kimkolwiek mogę być. Ale też jeżeli jest, tak jak mówię, jakiś kawałek serca zadedykowany z pasją, i czuję to przekonanie, że to jest Boże, to co robię na co dzień, to może być też Boże powołanie. Są takie prace, które ciężko, żeby były specjalnie Bożym powołaniem i być może jest tak, że masz czas na to, a z tym czasem to też o tym jeszcze za moment powiemy, żeby realizować swoje powołanie poza pracą zawodową. I w mojej głowie czwartym moim priorytetem jest moje powołanie. Piątym moim priorytetem jest moja praca zawodowa, która nie jest w żaden sposób związana z Bożym powołaniem, ale dzięki tej pracy mogę realizować pewne Boże powołania. I teraz nie chodzi mi o to, że w tej liście priorytetów będzie to, gdzie najwięcej czasu poświęcam, bo guzik prawda, z Panem Bogiem nie siedzę 10 godzin w ciągu dnia, tylko w pracy siedzę 10 godzin w ciągu dnia. Ale najważniejsza wcale nie jest dla mnie praca, tylko najważniejsze, żeby w tej pracy i żeby w całym dniu spotkać się z Panem Bogiem. Więc to jest dla mnie priorytetem, który nie zawsze będzie zajmował największą ilość czasu w moim życiu, bo po prostu tak jesteśmy skonstruowani, tak wygląda ten świat, tak wygląda to społeczeństwo, tak wygląda tak rzeczywistość teraz wygląda, o! Że nie jesteśmy w stanie nie pracować. I to jest normalne. Ale o co chodzi? Chodzi właśnie o to, że ja nie muszę poświęcać maksymalnej ilości czasu na rzeczy, które są dla mnie najważniejsze, ale mam robić te rzeczy, które są dla mnie najważniejsze. Tam dalej gdzieś jest jeszcze moje hobby. Ja ostatnio sobie wymyśliłem, że muszę sobie kupić spodenki kolarskie. bardzo szybko wpadłem na ten pomysł po pierwszych 60 kilometrach w tym roku. Czułem to wyraźnie, że powinienem kupić sobie spodenki kolarskie. Czułem to wyraźnie. Przez kilka dni miałem takie silne poczucie, że pora na spodenki kolarskie, które będą miały taką gąbeczkę z tyłu. I to jest silne przekonanie, które wypływa z mojego ciała, aby kupić to. I dzielę się tym z wami. To jest dla mnie bardzo ważne. Ale jeszcze nie kupiłem tych spodenek, bo nie ma czasu na rower. Bo są rzeczy ważniejsze niż rower na ten moment. Dlaczego to jest ważne, żeby ustawić listę priorytetów? Jest to ważne, ponieważ Bóg nas z tego rozliczy i o tym mówi przypowieść o talentach. Przypowieść o talentach mówi o pieniądzach, ale mówi o rozliczeniu z pieniędzy, w jak one zostały zainwestowane. Inny fragment, list do Kolosan, pierwszy rozdział, 10 werset mówi tak, abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. Mamy wzrastać w poznawaniu Boga, mamy się rozwijać. Inny fragment Paweł mówi, że biorąc pod uwagę czas, powinniśmy byli już być nauczycielami. Powinniśmy być gdzieś dalej. Bóg chce nas rozliczać z tego, co nam daje, a daje nam czas. Bóg chce rozliczać nam z tego, co nam daje, a daje nam jakieś talenty. Daje tobie jakieś coś wartościowego, co możesz wykorzystać dla Jego Królestwa. I po drugie, właściwie ustawione priorytety to gwarancja życia, jakie ma dla mnie Bóg. I dla mnie sukcesem, i to jest słowo klucz dzisiejszego słowa, to jest właściwie ustawione priorytety i życie według nich. Punkt czwarty, przedostatni. Zamienić kiedyś na teraz. I to są słowa, które ukradłem od Craiga Groeschela, żeby zamienić to, o czym myślę, że będę robił w przyszłości, na to, co będę robił dzisiaj. Nie sądzę, że właściwy czas na to, aby ustawić właściwe priorytety, dopiero przyjdzie. Uważam, że to jest fikcja, kiedy w naszej głowie pojawia się takie myślenie, kiedy już, czyli tam możemy sobie dodać, kiedy już będę miał samochód, kiedy już będę miał mieszkanie, kiedy już będę miał rower, kiedy już będę miał pieniądze, kiedy już będę w związku małżeńskim, kiedy już będę miał tą pracę i tak dalej, i tak dalej. Kiedy zamieniamy to kiedy już na teraz, to zaczynają się dziać rzeczy takie, jakie Bóg od nas chce. Zaczyna się twoje prawdziwe życie z Chrystusem. Więc moim celem w moim życiu jest to, aby zamieniać to, co ma być niby kiedyś, na teraz. I właściwe priorytety to jest jedna z tych rzeczy. Nie będzie tak, że kiedy już, to będę spędzał więcej czasu z Bogiem. Nie będzie tak, że kiedy już, to wtedy nagle będę robił to, co czuję, że do czego jestem powołany. Kaznodziei Salomona 3:1 mówi, wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Dzisiejszego dnia już nigdy nie będzie. Twojej młodości już prawdopodobnie nie ma powrotu, żeby była, a jeśli jest, to pamiętaj, że nagle ona się skończy. Prawdopodobnie momentu, kiedy jestem dojrzałym facetem, kiedy mam siłę i energię, też nie powtórzę w wieku 70 lat i tak dalej, i tak dalej. Wszystko ma swój czas i wszystko ma swój sezon. Jesteśmy dzisiaj w takim odcinku czasu, więc dzisiaj łatwiej jest mi jeszcze rozmawiać z młodzieżą, ale za jakieś 5-10 lat będzie to prawdopodobnie niemożliwe, bo ja już dzisiaj nie umiem zainstalować Snapchata. Czy tam WhatsAppa, czy tam nie wiem co jeszcze. I po prostu to wyrzuciłem, bo zajmuję to miejsce i powiem wam, że czułem się jak niepełnosprawny, swego rodzaju niepełnosprawność. A więc dzisiaj jestem do czegoś, się nadaję, ale za moment już do tego nie będę nadawał. Wszystko ma swój czas, wszystko ma swój sezon. Jest czas na WhatsAppy i czas, kiedy trzeba zlikwidować WhatsAppa. Jak jesteś starszy, to nie wiesz, o co chodzi. Naprawdę nic nie tracisz. Na właściwe priorytety jest czas tu i teraz. I to jest też jedna z kluczowych myśli, które myślę, że dzisiaj powinniśmy podjąć pod refleksję. Na właściwe priorytety jest czas tu i teraz. Ja wiem osobiście, że znaję się wam, że muszę się przestać łudzić, że kiedyś będzie mi łatwiej ustawić priorytety. Nie będzie mi łatwiej. Wszyscy dookoła mówią mi to, że słodkie maleństwa zniszczą moje życie i uwierzcie mi, ja wam w to wierzę. Ale co będzie, to wy pewnie i tak nie mówicie wszystkiego. I bardzo wam za to dziękujemy. Punkt piąty. Przemienić chcenie w wykonanie. Jest taki fragment w Biblii, który mówi o tym, że Bóg daje chcenie i wykonanie, ale myślę, że my w nas samych powinniśmy przemienić to, że mi się coś chce, na to, żeby to wykonać. I nie wiem, Sara, jak ty, ale ja wracam do domu, wchodzę na stronę Decathlona i kupuję spodenki na rower. To, że chcę, nie wystarczy. Ludzie mówią, wystarczy chcieć. To jest głupi mit, który trzeba wyrzucić do śmieci. To jest nic niewarte słowo. Wystarczy chcieć. Co z tego, że wystarczy chcieć? Budzę się rano, jestem głodny, wystarczy chcieć. Przecież to jest bez sensu. Idziesz do szkoły, jesteś kompletnie nieprzygotowany, wystarczy chcieć. Twój szef zadaje ci zadania na cały tydzień, a ty mówisz, spoko, wystarczy chcieć. On mówi, okej, spoko, widzicie się w piątek, a ty mówisz, chciałem. Ja nie mówię, ja chciałem. Ja to teraz wymyśliłem, ale jestem w szoku. A więc wystarczy chcieć, to jest mit. To jest naprawdę mit, który wywalmy do kosza. Bóg daje nam pewne pragnienia, ale On nam nie daje po to, żebyśmy się nimi jarali. Przykra prawda jest taka, że wielu chrześcijan mówi, ja mam takie Boże pragnienie. Płaczą na kazaniach. Są takie momenty, w których naprawdę się wzruszają. Jeżeli jesteś tą osobą, ja cię przepraszam, ale ja muszę to powiedzieć. Ja to też mówię do siebie. Są takie chwile, kiedy mówisz, jak ja tego chcę, jak ja tego pragnę, jak ja bym chciał, jak ja bym chciała. Ale przykrą prawdą jest to, że nie wystarczy chcieć. Bóg daje nam chcenie i wykonanie. I trzeba też coś z tym zrobić. Trzeba chociaż spróbować. Mateusza 19, 16, 22. Nie będziemy czytać całego tego fragmentu. Wiem, że wielu z was było przerażonych, jak to zobaczyło. Ale to jest historia o tym, że młody gość spotyka się z Jezusem twarzą w twarz i chwali się, czego to on nie robi. Tak metaforycznie rzecz ujmując. I Pan Jezus mówi mu, że powinien zrobić jeszcze to, jeszcze tamto. On mówi, ja to robię, wszystko jest okej. Ale zadaje mu ostatnie pytanie, albo inaczej, podaje mu ostatnią radę. Jeśli chcesz być doskonały, idź sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a potem przyjdź i naśladuj mnie. Gdy ten młody człowiek to usłyszał, odszedł zasmucony, bo miał wiele majątności. Prawdopodobnie nie słuchał mojego kazania i nie wie o tym, że trumna nie ma kieszeni. To był suchar, ale to jest bardzo ważne. My czasami przychodzimy do Boga, chwalimy się, że jesteśmy już na takim poziomie, ale jest jakaś myśl w naszej głowie, ale my odchodzimy z tą myślą zasmuceni, bo naprawdę chcieć nie wystarczy. Usłyszał Boży głos i odszedł. I w naszym życiu właściwe priorytety to jest usłyszeć Boży głos i coś z tym zrobić. Decyzja, aby żyć według właściwych priorytetów, jest decyzją do podjęcia przeze mnie i przez ciebie. I po szóste, żyjąc życiem z właściwie ustawionymi priorytami, żyję w sposób, który fragment biblijny mówi tak, słowa Chrystusa, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne, i Biblia się tu niestety nie myli, mówi, będzie wam dodane. Jeżeli szukam Bożego Królestwa, jeżeli wybieram to, co jest Boże, to cała reszta będzie nam dodana. I szukam tego prawa w moim życiu i kiedy w środę była pokusa iść na siłownię czy przygotowywać kazanie, pomyślałem sobie, Bóg da mi w nadnaturalny sposób przyrost masy mięśniowej, ale ja się oprę dzisiaj temu wspaniałemu momentowi i nie pójdę na siłownię i czekam na to, aż będzie mi to dodane. Kontekst tego, co mówił tutaj Chrystus, jest taki, abyśmy się nie troszczyli i nie martwili. Wiecie, co najczęściej burzy nasze priorytety? Troska i zmartwienie o ten czas, który jest dzień przed i dzień przed nami, dzień za nami. Ten czas, w którym teraz żyjemy. On jest dla nas albo fajny, albo niefajny. I troska o to sprawia, że nie potrafimy przerzucić priorytetów na wieczność. Ktoś powiedział takie zdanie, które jest mocno wyeksploatowane już. Kiedy Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko inne jest na właściwym. Kiedy Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko inne jest na właściwym. I dla mnie sukcesem, jaki wypływa z Bożego Słowa, są właściwe priorytety. Jest taki pociąg, który nazywa się Pendolino. On jest naprawdę szybki. Polska ma tu kilka ludzi mówi... On jest naprawdę szybki. Ale gdyby go ustawić na tych płytkach albo na asfalcie, jakikolwiek by nie był dobry ten asfalt i równy, to nie ujedzie. Tego nie pomalujesz. To naprawdę nie pójdzie. Ten pociąg ma możliwość wykonania przejazdu z prędkością jak dobrze pamiętam, nawet 290 km. To chyba był rekord w Polsce, to jest 290 km na godzinę. I co ciekawe, wcale nie trzeba właśnie do tego specjalnych torów, bo mogą być te, które mamy. One są lekko poprawiane. Ale jakby go tak puścić na ten asfalt, na najpiękniejszą autostradę w Polsce, bo naprawdę jest kilka niezłych już autostrad, to tego nie pomalujesz, to nie pojedzie. Naprawdę nie pojedzie, nie ruszy. Czasem w naszym życiu jest tak, że mamy te priorytety zaburzone. I wtedy są takie chwile, kiedy ktoś nas musi odkopywać, bo my nie umiemy pojechać do przodu. Ktoś się musi z nami spotkać. My po raz kolejny musimy prosić kogoś o modlitwę. My czujemy się sami ze sobą źle. My krzyczymy do Boga: Boże, coś jest nie tak. Poszukajmy właściwych priorytetów. Bo kiedy pendolino ustawisz na właściwych torach, to leci 290. Maksymalnie. Czasem wolniej, czasem szybciej, ale leci do przodu. I w naszym życiu jest bardzo podobnie. Możemy lecieć naprawdę do przodu, kiedy to, co jest najważniejsze, jest na pierwszym miejscu, reszta jest dodawana. Idziemy do przodu. Bez względu, co się dzieje, idziemy do przodu. Idziemy do przodu i lecimy z prędkością, jaką ma dla nas Pan Jezus. Idziemy do przodu. Mamy właściwie ustawione priorytety i nic nas nie rozprasza, nic nam nie przeszkadza, ponieważ ja wiem, że dla mnie ważne jest to, to i to. Ponieważ to jest słowo, które dostałem od Boga, że mam się zająć tym, a nie innym. I żyję moje życie w taki sposób, przeżywam moje życie w taki sposób, że po prostu idę do przodu. Właściwie ustawione priorytety tworzą platformę, przez którą Bóg może działać w naszym życiu. I to jest dla mnie sukces. Sukcesem dla mnie jest to, że nie myślę o rozwodzie. Sukcesem dla mnie jest to, że ludzie wokół mnie mogą słyszeć o Chrystusie. Sukcesem w moim życiu dla mnie jest to, że niczego mi nie brakuje. Sukcesem w moim życiu jest to, że myślę pozytywnie i dobrze o mojej przyszłości, ponieważ odbieram to od Boga, że Boże Słowo o tym mówi, że to jest dobra przyszłość. Sukcesem będzie dla mnie to, kiedy moi rodzice poznają Chrystusa. Sukcesem będzie to, kiedy ludzie wokół mnie będą doznawali Bożej łaski, Bożej miłości, będą uzdrawiani i leczeni przez Niego. To będzie mój sukces. To może być sukces każdego z nas. To jest sukces, do którego powołuje nas Bóg poprzez ustawienie właściwych priorytetów. Kiedy stawiam Chrystusa, który jest priorytetem, to przemienia się moje życie. Panie Jezu, ja modlę się o to, abyś nam dał jak najwięcej momentów refleksji dzisiaj przy grillu. Abyś nam dał jak najwięcej refleksji dzisiaj i w ciągu całego tego tygodnia. Abyś przekonywał nas o właściwych priorytetach. Abyś przekonywał nas o tym, co jest dla nas najważniejsze. Abyś przekonywał nas do tego, co powinniśmy ustawić w naszym życiu na pierwszym miejscu. Abyś pokazywał nam te priorytety, abyś pozwolił nam ułożyć tą listę priorytetów. Abyś przemawiał do nas, abyś dawał nam chęć do tego, abyśmy mogli przewalczyć to, że kiedy już. Abyśmy mogli przewalczyć to, że tylko chcemy. Abyśmy mogli zacząć robić coś, do czego nas powołujesz. Abyśmy mogli żyć w sposób pełny radości, pełny obfitości Twojego działania w naszym życiu. Abyśmy mogli żyć życiem prawdziwego Bożego sukcesu. Sam Chrystus wiedział, co będzie sukcesem. I On niestety wiedział, że będzie musiał umrzeć na krzyżu. Ale to jest sukces. To jest niesamowity sukces. To był sukces, Boży sukces. To była śmierć Chrystusa na krzyżu. To był Jego priorytet. Kiedy był tutaj na ziemi, Biblia mówi, że nie przyszedł, aby osądzić tych ludzi, ale ich zbawić. Przyszedł ich zbawić, przed zbawić mnie, przed zbawić siebie i każdego człowieka, który chce ustawić właściwy priorytet i powiedzieć Jezusowi tak, który chce powiedzieć, że Boże, muszę zacząć od Ciebie. W tych właściwych priorytetach muszę zacząć od Ciebie. I nie ma nic prostszego na rozpoczęcie z relacji z Bogiem, jak rozpoczęcie relacji z Bogiem. Wystarczy poczuć w swoim sercu, że potrzebuje Boga, a Biblia o tym mówi, że w każdym z nas jest zapisana wieczność. W każdym z nas jest zapisana wieczność. W każdym z nas jest ten brakujący puzzle, który może uzupełnić tylko Chrystus. Który może uzupełnić tylko krzyż Chrystusa. On jest w kształcie krzyża. To jest tylko coś, co zadziała. To jest krzyż, który jest zalany krwią Chrystusa. To jest krzyż, na którym zostało przebite każde cierpienie, każda depresja, każdy ból, każda choroba i każdy twój grzech, z którym się dzisiaj zmagasz, ale którego możesz być wolny. Możesz być wolny od tego i wtedy nie będziesz myślał o tym czasie, który jest dzień przed, dzień po, ale myślisz o wieczności. Mówię o spotkaniu z Chrystusem. Jeśli jesteś osobą, która czuje, że potrzebuje ustawić być może na nowo albo pierwszy raz w życiu listę priorytetów i wiesz, że musisz zacząć od Boga. Naprawdę nie ma innej porady. Trzeba zacząć od Boga. To chciałbym się z Tobą pomodlić. Chciałbym się pomodlić z Tobą, abyś po prostu w swoich słowach, w kilku zdaniach powiedział Bogu tak i oddał Mu swoje życie. Dzisiaj na zawsze. I podjął decyzję priorytetową, która wpłynie na Twoją wieczność. Jeżeli jesteś taką osobą, czujesz, że chciałbyś to zrobić, że chciałabyś to zrobić, obiecuję nagrodę po tym. Sam Bóg obiecuje Tobie nagrodę, wspaniałe życie. Nie bez problemów, ale życie z Nim i życie wieczne. Bo do tego nas zaprogramował, bo to zapisał w naszych sercach. Ja poprowadzę tą modlitwę, to będzie kilka zdań. Jeżeli chcesz, pomódl się ją szczerze. Żebyś nie był sam, pomodlimy się całym Kościołem. Panie Jezu, ja siedzę dzisiaj na tym miejscu i chcę odnaleźć ten brakujący puzzle. Chcę przyjąć to, co zrobiłeś na krzyżu dla mnie. Dziękuję Ci, że na krzyżu myślałeś też o mnie. Przepraszam Cię za każdy mój grzech. Wszystko, co było złe, czego musiałem się potem wstydzić. Wybacz mi to. Zalecz każdą ranę. Ja dzisiaj podejmuję tą właściwą decyzję, abyś to Ty był moim wybawicielem i numerem jeden w moim życiu. Jezus Chrystus z Nazaretu jest Panem mojego życia. To, w co uwierzyłem w moim sercu, wyznaję moimi ustami. Jezus jest Panem mojego życia i moim Zbawicielem. Amen.